Chwała Panu. Kochani, cieszę się, że jestem tutaj. Jakiś czas temu miałem możliwość być na kongresie naszego kościoła w Świnoujściu przez 2 tygodnie. Mieliśmy wspaniały czas uwielbienia, oddawania Bogu chwały poprzez pieśni, poprzez muzykę. Miałem też ten przywilej, aby uczestniczyć w tej grupie uwielbiającej przez 2 turnusy. Jestem wdzięczny Bogu, bo to, kochani, była taka góra przemienienia i dla mnie, i myślę, że dla tych wszystkich, którzy brali w tym kongresie udział, ale także mieliśmy możliwość zanurzać się w Bożym Słowie, studiować to Boże Słowo, słuchać Go. Był także czas, ja myślę, do tego dobry, aby to Słowo wprowadzać w czyn, aby ono nie pozostało tylko teorią. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad takim tematem. No, mamy wakacje, kochani, ale to bardziej dotyczy młodzieży, dzieci, a my musimy iść dalej, do przodu z naszym Panem w poznawaniu, we wzrastaniu, w Jego mocy, także w budowaniu siebie i innych. I myślę, że powinniśmy też zastanawiać się nad rzeczami trudniejszymi, trudnymi. Wiecie, ja ten fragment, który chciałbym uczynić podstawą dzisiaj mojego rozważania, nazwałem tak: 3 najtrudniejsze rzeczy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale jest to fragment Bożego Słowa zapisany w 1 liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, wersety, bardzo krótkie wersety, 16, 17 i 18. Jest tam napisane tak: zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie i za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. W zasadzie, omawiając ten temat, powinienem zacząć od zadania pytania, czy chcemy, czy ty chcesz, czy ja chcę, jako dzieci Boże, czy chcemy poznawać Bożą wolę względem nas, względem każdego z nas. Czy chcemy i czy chyba najważniejsze, czyją pragniemy w naszym życiu wypełniać? Nie wymagam, wiecie, odpowiedzi ani słownych deklaracji tu i teraz. Przemyślmy to sobie wspólnie, a później może będzie czas, żebyśmy zastanowili się indywidualnie, każdy z nas, i odpowiedzmy sobie sami przed sobą i przed Panem. Wiecie, tak w zasadzie to cały ten 5 rozdział listu do Tesaloniczan naszpikowany jest, można by powiedzieć, różnego rodzaju zaleceniami. Niektóre z nich są łatwiejsze do zastosowania, niektóre trudniejsze. Myślę, że możemy każdy z nas zapoznać się z nimi w domu podczas indywidualnego studiowania Biblii. Nawet jeżeli już to robiliście, to nigdy nie zaszkodzi. Powiem wam, że to pomaga. Bo Słowo Boże działa w ten sposób, że im więcej się Go studiuje, tym więcej bogactwa w Nim się odnajduje, odkrywa. I ja dziś wybrałem, jak to zaznaczyłem na początku, te najtrudniejsze rzeczy. Wiecie, z pozoru nie wygląda to tak źle. Jakie jest zalecenie, co mamy robić? Mamy się cieszyć, mamy się modlić i mamy być wdzięcznymi. Proste rzeczy, nawet dość przyjemne. Ale problem stanowią 2 słowa. Mianowicie: zawsze i za wszystko. Jak mówi nasze tłumaczenie Biblii Warszawskiej, przekład Nowej Biblii Gdańskiej ujmuje to: we wszystkim, dziękujcie. We wszystkim dziękujcie. A więc chodzi o to, że nie od czasu do czasu, nie w pewnych szczególnych okolicznościach, ale w każdej sytuacji. No i to już nieco sprawę komplikuje. Ale zacznijmy może od początku. Myślę, że te trzy kwestie są tak ważne, że warto im poświęcić więcej czasu i odmawiać je odrębnie. Zatem na początek chciałbym się skupić na pierwszej z nich. Zawsze się radujcie, a później, jak Pan pozwoli, może będzie okazja następnym razem przyjrzeć się tym kolejnym trudnym, jak to powiedziałem, tematom, trudnym rzeczom. Spróbujmy się, kochani, zastanowić, czy to jest w ogóle możliwe. Zawsze się radować. Czy apostoł Paweł na pewno wiedział, co mówi? Czy to nie było powiedziane tak trochę na wyrost? Czy nie wypowiedział tak zwanego życzenia z gatunków, w cudzysłowie, pobożnych? Czyli takich, które pozostają raczej w kategorii niespełnionych. Radować się, owszem, dobra rzecz, no ale to przecież zależy kiedy. Gdy jest mi dobrze, gdy wszystko się układa po mojej myśli, gdy wszystko idzie jak po maśle, to czemu nie? Mogę być radosny. Nie przesadnie oczywiście, bo my Polacy nigdy do końca nie jesteśmy tak naprawdę radośni, tak naprawdę zadowoleni. Jak się cieszymy, to też niekoniecznie okazujemy to na zewnątrz. Pamiętam, jak w pewnym zborze ktoś wyszedł na środek, żeby złożyć świadectwo i zaczął tak: drodzy bracia i siostry, chociaż tego po mnie nie widać, bardzo się cieszę. A więc gdy jesteśmy zadowoleni, gdy jesteśmy w dobrym nastroju, to niech już będzie, zdobędę się na ten uśmiech. Powiem sobie, no to mogłoby być co prawda lepiej, ale w sumie jest okej. Nie będę skakał pod niebiosa, ale w końcu nie ma się czym smucić, inni mają gorzej. A jak przypadkiem odkryję, że inni mają chociaż troszeczkę lepiej, to co wtedy? Czy wtedy też się cieszę? Czy moje serce się raduje? Czy też może pozwalam sobie na to, żeby zazdrość, złość, narzekanie przyćmiły tę moją radość? Powiem wam, kochani, że brak radości zawsze ma swój powód. I nie mówmy, wiecie, taki już jestem. Jestem introwertykiem, który skrywa swoje uczucia. Niektórzy mówią, ja się tak cieszę wewnętrznie. Niektórzy to nawet, zdaje się, potrafią pląsać tak wewnętrznie, tak w duchu, wiecie. Nie wiem, jak to się odbywa, ale wiele rzeczy potrafimy, jak się okazuje. Jestem z natury spokojny. Nie, kochany bracie, kochana siostro, to może być wszystko prawda, ale chcę ci powiedzieć, że kiedy się cieszysz, to wiesz o tym ty i twoje otoczenie też to zauważa. Wspomniałem tutaj o takich rzeczach jak złość, zazdrość, narzekanie. Myślę, że te uczucia, mimo że jesteśmy ludźmi wierzącymi, ludźmi nowonarodzonymi, nie są nam obce. Ten sam apostoł Paweł w liście do Kolosan, jest to zapisane w 3 rozdziale, werset 8 mówi, i to mówi do ludzi wierzących: umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. A więc jesteście ludźmi umarłymi dla tego świata, dla grzechu, dla takich zachowań, które wypływają z natury starego człowieka, moglibyśmy powiedzieć. A mimo to właśnie w tym wersecie 8 dodaje: a teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Wiecie, kiedy się nad tym zastanawiałem, Bóg mi powiedział, że tak ważne jest, abyśmy nie byli hipokrytami. abyśmy nie byli ludźmi obłudnymi, dwulicowymi, bo to jest najgorsza postawa przed Bogiem. Postawa, która się nie podoba Bogu. Być hipokrytą, wiecie, to znaczy sprawiać na innych wrażenie, że jesteśmy bardziej święci, niż w rzeczywistości jesteśmy. Hipokryzją jest na przykład to, jeśli chwalimy Boga i śpiewamy na Jego chwałę tylko w niedzielę do południa i w środę wieczorem, ale nie mamy ducha uwielbienia, nie ma tej chwały, tego dziękczynienia w naszych sercach codziennie. To samo dotyczy radości, kochani. Na nabożeństwie cieszę się z obecności Pana, z obecności mojego brata, mojej siostry. Cieszę się, że im się powiodło. Cieszę się nawet z tego, że kupili sobie nowy samochód. Pokazują mi go na parkingu. Jestem, wiecie, jeszcze tak dalej w atmosferze chwały. Inaczej nie wypada. Ale już wracając do domu, myślę, a ciekawe, skąd wzięli pieniądze. A czy naprawdę aż tak dobrze się im powodzi, że musieli kupować tak drogie auto? To są, kochani, śmieszne sprawy. Ale one potrafią urastać do potężnych problemów, które oddzielają nas murem od siebie nawzajem. Niszczą nasze relacje. A przy okazji zabierają nam radość. Paweł mówi, wiem, że to przeżywacie. Wiem, że to jest waszym problemem, ale radzę wam, odrzućcie to precz. Rozprawcie się z tym. Nie pielęgnujcie tego, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami. A przyobleczcie się raczej w miłość. Bądźcie radośni. Śpiewajcie w waszych sercach Panu na chwałę, jak czytamy w kolejnych wersetach. Kochani, powiem wam, że tak bardzo jestem wdzięczny Bogu za Jego słowo, za to, że ono mnie oczyszcza, że mogę się w Nim zanurzyć, że mogę poddawać swoje życie korekcie. Pomyślcie, gdzie by nas zaprowadziło nasze cielesne postępowanie, gdzie by nas doprowadziły nasze samolubne myśli, jak daleko bylibyśmy dzisiaj może od Boga. Chwała Panu za Jego Ducha Świętego, który nas koryguje, który z nas napomina, który nas zachęca słowami apostoła Pawła: zawsze się radujcie. Chciałbym wam podać dwa przykłady z Biblii dotyczące okazywania radości. Pierwszy z nich jest zapisany w Starym Testamencie. Pamiętacie na pewno doskonale tę historię, kiedy to naród izraelski, wychodząc z Egiptu, suchą nogą przeszedł przez Morze Czerwone. Pamiętacie, co się stało, gdy już wszyscy bezpiecznie znaleźli się po drugiej stronie? Druga Mojżeszowa, 15 rozdział, pierwszy werset. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. A później w wierszu 20 i 21 czytamy: wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. Wtedy im Miriam zaśpiewała: śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca rzucił w morze. Nie wydaje się wam, że popełniła jakiś plagiat tutaj Miriam? Przecież jakbyśmy to już gdzieś słyszeli. Wiecie, mam wrażenie, że tak jakoś bardziej wszyscy pamiętają Miriam. A okazuje się, że to Mojżesz był pierwszy, a ona tylko powtórzyła. Może użyła jakiejś innej melodii, kto wie. Ale tak czy inaczej zostało w rodzinie. Ale nie chciałem o tym mówić, kochani. Radość, wielka radość. Uzasadniona radość. Chciałoby się powiedzieć. Mieli z czego się cieszyć. Widzieli na własne oczy, jak te goniące ich wojska faraona z tymi rydwanami, z tym całym uzbrojeniem zostały przykryte przez falę Morza Czerwonego. Ale gdybyśmy się tak przyjrzeli bliżej postępowaniu Izraelitów, to musielibyśmy stwierdzić, że coś było nie tak z tym okazywaniem przez nich radości. Przede wszystkim ta radość nie trwała nigdy długo. Powiem tak, dla Boga nie trwała ona nigdy wystarczająco długo. Bo już w kolejnych wersetach możemy przeczytać, że niebawem pojawił się następny problem, brak wody. I owa radość znikła, wyparowała jak kamfora. Moglibyśmy powiedzieć wraz z ostatnią kroplą słodkiej wody, którą mieli w swoich bukłakach. Oni w ogóle mieli, wiecie, problem z tym, żeby się cieszyć. Nie mieli problemu z tym, żeby narzekać, żeby szemrać. To im wychodziło bardzo dobrze. Ale nie osądzajmy ich, drodzy, zbyt surowo. Chcę wam powiedzieć, że często my jesteśmy dokładnie tacy sami. Dlaczego tak sądzę? Bo to jest obraz człowieka, który chodzi w oglądaniu. To jest obraz człowieka, który nie ma wiary. To jest radość, kochani, po niewłaściwej stronie morza. Zamiast wierzyć Bogu, który ich wyprowadził, którego mogli już poznać niejednokrotnie, doświadczyć Jego mocy, oglądać Jego cuda, notorycznie ulegali narzekaniu. Radość po niewłaściwej stronie morza powoduje to, że owszem, jesteśmy wdzięczni, kochamy Boga, cieszymy się z tego, że nas zachował, że coś wspaniałego uczynił w naszym życiu, że przeprowadził nas przez takie czy inne doświadczenie, ale szybko o tym zapominamy, kiedy pojawi się kolejny problem. I drugi przykład, też bardzo znana historia. Paweł i Sylas w więzieniu. Zagłoszenie Ewangelii, uwalnianie od demonów, zakuci w dyby, osadzeni w najgłębszym, jak czytamy, lochu więzienia w Filipii. No, można by sobie pomyśleć, powinni się przynajmniej zdobyć na jakąś cichą modlitwę, a na dziękczynienie przyjdzie czas później. I w tej modlitwie może mogli się zwrócić do Pana: Panie, no za co? Za to, że głosimy Twoje słowo? To nie mogłeś powstrzymać tych niedobrych ludzi? To jest chore. Nie rozumiemy tego. Po co nas tu w ogóle posyłałeś? I to ma być ta Ewangelia mocy? Ale nie, zobaczcie, co oni robią. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, werset 25. A koło północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Wow! Moglibyśmy to nazwać dziękczynieniem po właściwej stronie morza, kochani. Zanim jeszcze cokolwiek się stało, zanim uległo zmianie ich położenie, zanim opadły łańcuchy, oni radośnie wielbili Boga. Głośno także słyszeli to inni więźniowie. A wtedy wyzwoliła się potężna moc Boża. Nie tylko oni wyszli na wolność, ale na duchową wolność wyszedł także stróż tego więzienia wraz z całą swoją rodziną. Halleluja! Halleluja! Oni byli zawsze pełni radości, kochani. Apostoł Paweł wiedział, co pisze. To nie było jego pobożne życzenie. On to przeżywał. Radość wypływająca z wiary, nie z oglądania. Kochani, chcę wam powiedzieć, że to nie jest nauczanie zbudowane na jakimś pojedynczym wersecie. Wybrałem sobie taki werset, zawsze się radujcie, i teraz zbudowałem na nim kazanie, zbudowałem jakąś doktrynę. Słowo Boże w wielu miejscach, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, nas do tego zachęca. By nasze życie było przepełnione Bożą radością. płynącą z wiary, byśmy byli radosnymi naśladowcami naszego Pana. Prorok Nehemiasz, wiecie, Stary Testament, 8:10, powiada: nie smućcie się. Nie smućcie się wszak, radość z Pana jest waszą ostoją. Aleluja. Wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Nie jakaś radość chwilowa, radość, która wynika z tego, że coś się mi udało, ale radość z Pana. Radość, że do Niego należy. Radość, że On jest ze mną każdego dnia. Jest moją ostoją. Jest moją siłą. Co powiedział anioł do pasterzy tam w betlejemską noc, gdy się narodził nasz Zbawiciel Łukasz, 2:10. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam co? Radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. I ta radość, kochani, stała się naszym udziałem, bo przyjęliśmy Jezusa jako swojego Zbawiciela, każdy z nas. Jeżeli tego jeszcze nie przeżyłeś, zachęcam cię dzisiaj. Oddaj swoje życie Jezusowi. Nie czekaj. Radość, wielka radość. Radość ze zbawienia stanie się twoim udziałem. Mamy powody do radości, kochani, do nieustającej radości, bo nasz Pan, Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus wciąż przez swojego Ducha Świętego jest z nami. On powiedział: oto jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. A co jest w niebie? Co będzie nas czekać w niebie? Wiecie, my czasami lubimy bardziej mówić o tym, czego nie ma, czego nie będzie w niebie, niż o tym, co tam będzie. Jeden brat kiedyś, mówiąc świadectwo, wiecie, tak się zagalopował, powiedział: w niebie nie będzie płaczu, w niebie nie będzie smutku, nie będzie cierpienia, łez, bólu, trosk, niczego tam nie będzie. Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć, kochani, że w niebie będzie wiele rzeczy. Wspaniałych rzeczy. I z całą pewnością będzie tam radość. Amen? Halleluja. Już teraz panuje tam wielka radość. Za każdym razem, kiedy chociaż jeden grzesznik się nawraca. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza. 15:07. Gdzie niedawno mieliśmy okazję w naszym zborze w Tychach przeżywać taką radość. Nawróciły się 3 osoby. I tutaj, w tym zborze, wraz z innymi, wzięły chrzest. Wielka radość była wtedy w niebie, kochani. Ale tak jakoś, wiecie, po tych zgromadzonych nie widziałem szczególnej radości. Musimy uderzyć się w pierś, kochani, i przyznać, że nie potrafimy się cieszyć. Całe niebo się raduje, kochani. To nie jest jakaś przenośnia: o, całe niebo się raduje. To jest prawda, kochani. Boże Słowo jest prawdą. Jeżeli jeden grzesznik tu, na tym padole ziemskim, się nawraca, pokutuje, przyjmuje Jezusa, całe niebo rozbrzmiewa chwałą. Halleluja. Przyjdzie dzień, na który wszyscy czekamy, dzień zaślubin i obietnicy Kościoła z oblubieńcem, oblubienicy z oblubieńcem, z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Objawienie Jana, 19:07, jest tam napisane tak: weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Jezus mówi: chcę, byście przestrzegali moich przykazań, aby wasza radość była zupełna. Królestwo Boże, co to jest? To jest radość w Duchu Świętym.
owoc ducha, co to jest? Radość. Jedna ze składowych owocu ducha to radość. Halleluja.
Podobnie wypowiada się apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 7, werset 4. Mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was. Pełen jestem pociechy i nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym.
Radość w utrapieniach, kochani. Radość po właściwej stronie morza. To jest, kochani, cel, do którego zdążamy. Doskonałe i zupełne oddanie się Chrystusowi, Jego prowadzeniu. Wiara w to, że On zna mnie lepiej. On zna tę sytuację, przez którą przechodzę lepiej. I On chce dla mnie zawsze tego, co najlepsze. Taka postawa, kochani, może pozwolić człowiekowi na to, że będzie się radował, że będzie się cieszył. Nie tylko od czasu do czasu, ale ten duch radości będzie w nim, w każdych okolicznościach. I Bóg chce nas tego uczyć, kochani. Ja powiedziałem na początku, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. I my musimy próbować uczyć się tego przez moc Ducha Świętego, bo to jest Jego wola względem nas. Nie szemranie, nie narzekanie, ale zaufanie i wiara. Wtedy, kiedy jeszcze nic się nie dzieje. Wtedy, kiedy jeszcze nie widać rozwiązania. To jest postawa, w której Bóg zaczyna działać w naszym życiu. W której zaczyna zmieniać okoliczności, zmieniać sytuację. I nasza radość wtedy może być pełna. Czy możesz dzisiaj powiedzieć na to amen? Czy takiej radości pragniesz? Czy zadałeś sobie dzisiaj, czy może kiedykolwiek, drogi bracie, droga siostro, takie pytanie, czy Bóg jest ze mnie zadowolony? Z mojej postawy, z mojego życia, z mojego chrześcijaństwa? Przyznam się wam, że u mnie to raczej... To pytanie wygląda odwrotnie. To ja się zastanawiam, jaki jest Bóg dla mnie. I stwierdzam, że raz jestem z Niego zadowolony, innym razem nie. O, tydzień temu było dobrze, wysłuchał mojej modlitwy. Miałem w sercu radość. Ale dziś zupełnie się nie sprawdził. Musiałem sobie radzić sam. Bo gdybym nie wziął spraw w swoje ręce, to nie wiem, jakby to wyglądało. Wiecie, tak często postępujemy. A po chwili okazuje się, że i tak wszystko się posypało. Bo zamiast najzwyczajniej czekać na Boże prowadzenie, na Jego słowo, na wskazówkę od Niego, postanowiłem zrobić znowu po swojemu. I nie ma radości. I jest zgorzknienie, żal, pretensja do Boga. A wystarczyło powiedzieć z radością: Panie, Ty wszystko wiesz. Cieszę się, że masz dla mnie najlepsze rozwiązanie. Czy to jest łatwe? Nie. Zawsze się radujcie. Jedna z najtrudniejszych rzeczy. Zaufanie, wiara i radość po właściwej stronie morza. Panie, wierzę, że jesteś ze mną. W każdej sytuacji. I wierzę, że przeprowadzisz mnie i w tej konkretnej teraz. Wierzę, że nie zostawisz mnie z tym problemem. Kochani, mamy powody do radości. Chyba najważniejszy powód to ten, że nasze imiona są zapisane w niebie, w Księdze Życia. Bóg nas zna po imieniu. To powinno być dla nas większą radością niż fakt, że demony nam są poddane. Tak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, którzy wracali, kiedy ich wyprawił w drogę, aby głosili Ewangelię. Przyszli rozradowani, z uśmiechem na twarzy. Panie, super, demony uciekają. Jezus mówi, nie to jest najważniejsze. Cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Jezus uczynił dla nas wszystko. Przyszedł, abyśmy mieli życie i to życie w pełni. Pełne błogosławieństw. I On nas kocha. I On się o mnie troszczy. On się o ciebie troszczy. On cię karmi, prowadzi cię do cichych wód, na żyzne pastwiska, posila twoją duszę. Jak mówi psalmista Dawid, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. To nic, że czasem idę ciemną doliną. To nic, że nieraz poczuję na swoich plecach dotyk tej Jego laski. To jest dla mnie pociecha. To służy korekcie. To pozwala mi znaleźć się z powrotem na właściwej ścieżce. Ten sam Dawid mówi, wolę raczej wpaść w rękę Pana, ale w rękę człowieka wpaść nie chcę. I to jest prawdą, kochani. Może też oglądaliście ten film, chyba któryś z serii Rambo, gdzie ten pułkownik, jego przełożony, został schwytany przez wroga i tak mówi do tych, którzy go tam torturowali, do tych swoich oprawców, módlcie się, żeby tu Rambo nie przyszedł. A oni mówią z taką drwiną, a co? Co on ci poradzi? Czy on jest Bogiem? A ten mówi, gorzej. Bo Bóg zna, co to jest miłosierdzie, a On nie. Taki jest człowiek, kochani. Taka też jest radość, którą może zaoferować. Krótkotrwała, pusta, nie dająca satysfakcji. Pełnego zadowolenia. Ale Boża radość, kochani, chociaż czasami bywa radością przez łzy, to daje nam prawdziwe ukojenie. Autor listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 34 werset powiada, cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Choćbyśmy tu na ziemi nie znajdowali, kochani, powodów do tego, by zawsze się cieszyć, to cieszmy się tym, co nas czeka, do czego jesteśmy przeznaczeni. Bóg, nasz Ojciec, jak mówi apostoł Piotr, odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 1 Piotra, 1 rozdział. Przeczytajmy ten fragment od 4 do 6 wersetu. Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla nas, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Piotr mówi, radujcie się, bo jesteście strzeżeni mocą Bożą, a to dlatego, że uwierzyliśmy w zbawienie. W niebie, jak już mówiłem, będzie wieczna radość. I tej radości nikt nam nie odbierze. Wiecie, radość ma wiele wspólnego z wdzięcznością, a poniekąd nawet wypływa z wdzięczności. Tak więc, kiedy chcemy sobie uzmysłowić te wszystkie wspaniałe prawdy, te cudowne dary, które stały się naszym udziałem, po prostu nie wypada, kochani, być smutnym. Nie wypada się nie cieszyć. Pomyślmy tylko, czy byłoby to przyjemne, czy byłoby to miłe dla Boga, gdybyśmy tak jednego dnia cieszyli się ze zbawienia, z uwolnienia ze swoich grzechów, a drugiego dnia chodzili smutni, tak jakbyśmy dalej w tych grzechach tkwili. Gdybyśmy jednego dnia radowali się perspektywą nieba, a następnego dnia powiedzieli sobie, jakieś tam niebo. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Wolę to moje M2, M3 niż jakieś tam wirtualne niebiańskie pałace. Kochani, taką postawą zasmucamy Boga. Tego, który nas tak ukochał, że oddał się siebie samego. Który nas tak ukochał, że zawsze chce nas mieć blisko siebie. Myślę, drodzy, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu uczestniczył w uroczystości pogrzebowej. Wtedy najlepiej można się przekonać o tym, jak ulotne jest życie człowieka. Jak prędko, nieraz nagle, niespodziewanie, to życie zostaje przerwane. Dlatego musimy sobie wciąż na nowo przypominać o radości w Panu. Żeby później nie było nam przykro, że zmarnowaliśmy tyle czasu, tyle życia. Zamiast być radosnymi, zamiast dzielić się tą radością, zamiast dążyć do tego, żeby ona stała się prawdziwą wartością w naszym życiu. Psalmista Dawid w psalmie 51, 14 werset mówi: przywróć mi radość z wybawienia Twego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, jeżeli nie jesteś radosnym chrześcijaninem, jeżeli ten werset zawsze się radujcie, nie sprawdza się, nie działa w twoim życiu, to módl się tą modlitwą Dawida. Panie, przywróć mi tę radość. Daj, abym każdego dnia wciąż na nowo mógł sobie uświadamiać, mogła sobie uświadamiać, że jest tyle powodów do radości. Bo Ty jesteś moim Bogiem. Ty mnie ukochałeś. Ty mnie kochasz niezmiennie. Każdego dnia tak samo. Czy tego chcemy, kochani? Czy tego pragniemy? Czy czujemy w tych naszych sercach tę wdzięczność dla Pana? Wdzięczność, która pobudza nas do radości. Wiecie, moglibyśmy tak umownie powiedzieć, że radość można stopniować. Jest taka zwykła radość, ta, która towarzyszy nam, jak sądzę, codziennie, gdy się budzimy, gdy wstajemy, żeby podziękować Bogu za to, że słońce świeci, za to, że jesteśmy zdrowi, że Bóg jest z nami. Jest też radość szczególna, taka trochę, można by powiedzieć umownie, oczywiście mówię, na takim wyższym poziomie tej skali. To może być wtedy na przykład, gdy składamy komuś świadectwo i ten ktoś przyjmuje Jezusa. To jest wielka radość. Kiedy mówisz komuś o Jezusie i ten ktoś chłonie, przyjmuje to, ma otwarte serce. Wiecie, to jest niesamowita radość. Ale apostoł Jakub idzie jeszcze dalej i mówi o najwyższym poziomie radości. Pamiętacie? Zaraz na początku swojego listu, w pierwszym rozdziale, drugi werset. Jaka to jest to najwyższa radość? Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Zostawię to, kochani, bez komentarza. Ale chciałbym, żeby to pobudziło nas wszystkich do radości, do oddawania Panu chwały. Bo wiecie, to jest zaraźliwe, to się udziela, to intryguje, to wzbudza ciekawość. A dlaczego on taki wesoły? Co to się stało? Wygrał w Totka?
Kochani, ten świat zna tylko radość, która jest wynikiem upicia się młodym winem.
I tak odbierali tę radość ci wszyscy, którzy widzieli apostołów, na których zstąpił Duch Święty. Oni tak ich odbierali. Upili się młodym winem. I tyle. Ale my mamy radość, kochani, która ma swoje źródło w Duchu Świętym. Amen. I to jest źródło niewyczerpane, kochani, które nigdy nie wyschnie. Dlatego dzielmy się tą radością. Codziennie, zawsze. A Pan nam będzie pomagał pozyskiwać naszych bliźnich do swojego królestwa. Wiecie, człowiek smutny, człowiek narzekający jest złą reklamą chrześcijaństwa. Człowiek, który ma spuszczoną głowę, nie przyprowadzi nikogo ani do Jezusa, ani do zboru. Bądźmy radosnymi chrześcijanami. To jest trudne. Powiem wam, wracając jeszcze do tego naszego pobytu na kongresie, mieliśmy tam wspaniały czas uwielbienia Pana. I wiecie, przyjechałem taki napełniony radością. Przyjechałem do domu i cieszyłem się autentycznie, że mogłem tam być. Kolejne dni były takimi radosnymi. Ale wiecie, nasz wróg nie śpi. Nasz nieprzyjaciel robi wszystko, aby ci wykraść. Między innymi tę radość. I ni stąd, ni zowąd, wiecie, zaczęła mnie boleć noga. I ten ból się nasilał do tego stopnia, że zacząłem kuleć, zacząłem utykać. Problemem było przejście kilkunastu, kilkudziesięciu metrów z domu do sklepu na przykład. Zastanawiałem się, co to może być. Nie pamiętam, żeby mnie tam w tym miejscu coś bolało kiedykolwiek. I wiecie, przez pewien czas, przez kilka dni byłem niejako taki osaczony. I widziałem, że nieprzyjaciel pragnie mnie pozbawić tej radości. Pragnie mnie okraść z tych błogosławieństw. Aż w końcu przyszedłem do Pana w modlitwie. Zacząłem dziękować, że On jest mocniejszy. Że On jest zwycięzcą. Że On ma rozwiązanie tego problemu. I chwała Panu. Kochani, chcę wam powiedzieć, że ból zniknął. W zasadzie teraz trochę jeszcze czuję, ale w poniedziałek już skosiłem żywopłot. Dzisiaj skosiłem trawę. Stoję tu przed wami na obu nogach. Halleluja. Pan jest dobry. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Zawsze się radujcie. Ale chcę wam powiedzieć, że niemożliwa do osiągnięcia. Z naszym Panem wszystko jest możliwe. Amen. Z naszym Panem, który nas wspiera, który nas wzmacnia, który daje nam swojego Ducha Świętego. Każdego dnia możemy być radosnymi chrześcijanami. Oby Pan nam w tym dopomógł. Obyśmy mogli uwielbić poprzez nasze życie, poprzez nasze świadectwo Jego święte imię. Amen. Amen.